Jedno słowo. Oskarżenie. Idąc za definicją słownikową, oskarżenie jest to stwierdzenie, że ktoś zrobił coś złego, wniesienie sprawy do sądu, domagając się ukarania. I może być to wniesione przez osobę poszkodowaną albo przez odpowiedni organ prawny czy państwowy. Tak by było to według definicji. Jak to wygląda w relacjach międzyludzkich? W tych relacjach mogą występować przede wszystkim dwa sposoby, czy tam dwa rodzaje oskarżenia. Słuszne i odwrotne do tego, niesłuszne. Jakie mogą być słuszne tutaj zapewne, jeżeli są niepodważalne to duże słowo, ale jeżeli są dowody, to takie dowody mogą stanowić podstawę do skierowania właśnie przez na przykład prokuraturę sprawy do sądu. Oczywiście istnieje tutaj w prawie domniemanie niewinności do momentu wydania wyroku, czyli widzimy takie dość duże zabiegi, aby rzeczywiście te oskarżenie nie uznać za niesłuszne. Czyli nie oskarża się tak na wyrost w takim przypadku, nawet gdy już jest podejrzenie jakiegoś duże prawdopodobieństwo takiego popełnienia jakiegoś złego czynu. Niesłuszne w najprostszy sposób, myślę, i taki najbardziej odczuwalny dla każdego z nas, to często jakieś pomówienia, jakieś zupełnie bezpodstawne, nieprawdziwe informacje na nasz temat, które na podstawie których ktoś domaga się wręcz od nas jakieś rekompensaty, jakiegoś zadośćuczynienia. To mogą być niesłuszne oskarżenia. Jak to wygląda w relacji Boga z człowiekiem? Czy Bóg może o coś oskarżyć człowieka? Zajrzyjmy do listu do Rzymian, do 8 rozdziału, 33 werset i 34 werset. Coś nam o tym powiedzą. List świętego Pawła do Rzymian, 8 rozdział, 33 werset, 34 werset. Przeczytam z przykładu Piotra Zaręby. Kto ma oskarżać wybranych przez Boga? Przecież Bóg usprawiedliwia. Kto ma potępiać? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, który zmartwychwstał? On przecież wstawia się za nami. A że już mamy pierwsze alleluja, bo Bóg nie oskarża. To jest tylko i wyłącznie relacja ludzka. To daje też już do myślenia, skąd się wzięło oskarżenie. Skoro Bóg nie oskarża, znaczy się, że to nie jest Bożą sprawą. No ale wiemy, że w systemie państwowym, jak już tu poruszaliśmy sprawy sądownictwa, gdzieś musimy sobie radzić w jakiś ludzki sposób z pewnymi sprawami. Więc właśnie te instytucje, ten sposób jakby rozstrzygania pewnych sporów na ziemi musi istnieć. Niepodważalnie jest to dla nas dobre, bo nie pogrążymy się w ten sposób w chaosie, ale widzimy, że już, że to nie jest sprawą Bożą. Oskarżenie nie pochodzi od Boga. I to jest dobre. Ale Bóg mówi do nas pewne rzeczy często, bo my niejednokrotnie popełniamy różne błędy. Bóg z tych krętych dróg próbuje zwrócić nas na proste ścieżki. No i musi nam o tym powiedzieć. Ale w tym zawiłym świecie, żyjącym właśnie w sposób tych, gdzie panują te oskarżenia, jest to bardzo popularne. My i do tego, co Bóg do nas mówi, czasami podchodzimy w sposób obronny, jakbyśmy obawiali się, że Bóg nas o coś oskarża. Bóg chce nam wskazać jakąś rzecz, chce nas wyprowadzić z pewnego błędu, a my reagujemy w sposób obronny, bo popularnym stało się, że najlepszą obroną jest atak, więc my zaraz zwracamy się, ale, mamy pewne wątpliwości co do tego, że aby na pewno postąpiliśmy źle, to stoi za moją obroną, albo tamto. Gdzie miały początki już takie pierwsze symptomy? Otwórzmy sobie nasze Biblię na samym począteczku. 2 rozdział 1 księgi, to jest księgi Mojżeszowej, księgi Rodzaju. No przepraszam was, 3 rozdział. Jesteśmy troszkę dalej. I w 11 i 12 wersecie tego 3 rozdziału Przeczytamy zaraz te słowa. Będzie odpowiedź Adama na zapytanie Boże, ponieważ to już jest chwila po tym, jak Adam i Ewa spożyli owoc z drzewa poznania dobra i zła. I padają tam takie słowa. Bóg pyta się Adama. Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Zapytał Bóg. Czy zjadłeś owoc z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Człowiek odparł. To kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną. Ona dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Widzimy bardzo szybko. To są początki człowieka już niestety w tej rzeczywistości grzechu. Od razu ucieka się do tych sposobów. Od razu szuka dla siebie wymówki. Wiele z przyczyny to funkcjonuje w świecie, w tym oczywiście skażonym. Dlatego też dobrniemy za chwilę. Ale jeszcze chciałbym oprzeć się na historii Joba. Job został doświadczony. I w tym doświadczeniu niestety w pewnym momencie już poddał się, zaczął wpadać w taki oskarżycielski ton. Przeczytam ku temu fragment, który nam przybliży początek tej postawy Joba. Fragment ten znajduje się w 10 rozdziale Księgi Joba. Job mówi takie słowa w 2 wersecie. Powiem Bogu, nie potępiaj mnie, daj mi znać, o co wiedziesz ze mną spór. Czy dobrze ci z tym, że mnie gnębisz, że odrzucasz twór swoich rąk, a plany bezbożnych wspierasz? To się zaczyna. W 10 rozdziale zaczyna się ta historia i jakbyśmy spojrzeli na ilość rozdziałów tej w ogóle księgi, to pewien przełom następuje około 33 rozdziału, gdzie Bóg stawia Elihu, człowieka, który w tym momencie przemawia do Joba i do jego trzech przyjaciół, którzy no niestety nie w zbyt dobry sposób próbują wesprzeć swojego przyjaciela. Stawia Elihu. Elihu zaczyna w mądrych słowach, pełen ducha, wyjaśniać wszystko. I Job na tej podstawie zaczyna dopiero odrzucać od siebie te wszystkie oskarżenia, które narosły. Do tego stopnia, że w 42 rozdziale tej księgi, w 3 wersecie, Job mówi takie słowa do Boga. Zapytałeś, kim jest ten, który zaciemnia mój plan, nie mając o nim pojęcia? To ja. Wypowiadałem się bez zrozumienia. Twe plany są dla mnie zbyt wielkie. Właściwie nic o nich nie wiem. Tak więc przez 20 około rozdziałów, jakby tak spojrzeć na tą historię w ten sposób, Job tkwi w pewnym stanie zupełnego braku poprawy. I w 42 rozdziale, co już mówimy, gdzieś tak od 33, gdzie ten Elihu mu wykłada te wszystkie rzeczy, Job zaczyna odsuwać od siebie te wszystkie swoje roszczenia, te wszystkie swoje pomysły, swoje jakby sprzeczki z Bogiem, zupełnie niebezpodstawne, bo jak czytaliśmy, Bóg nie oskarża. Przeciw komu Job występował? Nie wiadomo na tą chwilę. Natomiast widzimy, że w 42 rozdziale on przybiera już odpowiednią postawę. Zaczyna z pokorą przyjmować to, co Bóg chce uczynić w jego życiu. I słuchajcie, żył około chyba jeszcze 140 lat po tych wydarzeniach, a dosłownie streszczone jest to w tym jednym rozdziale i rozdział kończy się w 17 wersecie, mówiąc, w końcu umarł stary i syty dni. 140 lat w jednym rozdziale, 20 rozdziałów, ciągnie się historia, gdzie Job po prostu zaczyna myśleć po swojemu i Boże rzeczy nie mogą się dziać w jego życiu. To taki trochę obraz tego, jakby dłuży się ten czas, kiedy taki zmarnowany czas jakby, kiedy my po swojemu zaczynamy próbować rozwiązywać pewne problemy, kiedy nie pozwolimy Duchowi Świętemu przemówić do nas, ale występujemy zupełnie, jak widzimy w tym przypadku, bezpodstawnie, bo nie mamy przeciw komu występować. Bóg? Przecież Bóg usprawiedliwia. Przeciw komu się sądzimy? Jakie jest stanowisko? Czy ono jest aby na pewno takie jednoznaczne? Jest taki werset w drugiej księdze Mojżeszowej. Ja tu przygotowałem sobie specjalnie dwa przekłady. W jednym z tych przekładów ten werset, 23 rozdział, trzeci werset, to jest z drugiej księgi Mojżeszowej, on mówi: nawet ubogiego nie popieraj w niesłusznej sprawie. A w przekładzie, to było z przekładu Biblii Warszawskiej, natomiast w przekładzie Piotra Zaręby brzmi on: nawet dla ubogiego nie miej względu w jego sporze. One się uzupełniają, dlatego postanowiłem oba tutaj przytoczyć, bo ten pierwszy mówi: nie popieraj go w niesłusznej sprawie. Ubogi w Biblii przez Boga często jest stawiany jako tak jakby obraz człowieka, który potrzebuje naszej pomocy, który potrzebuje, aby go specjalnie otoczyć jakąś opieką, który ma tak jakby szczególne względy, powinien mieć jakieś szczególne miejsce w naszym sercu, żebyśmy się troszczyli o pewnego człowieka i tak dalej. Natomiast tu używa tego samego obrazu ubogiego człowieka i mówi: ten ubogi, nie możesz go wesprzeć nawet w niesłusznej sprawie. Wiemy, jeżeli Bóg od nas czegoś wymaga, nigdy nie wymaga czegoś, czego sam by nie zrobił, więc widzimy tu jednoznaczną postawę Boga. Jakby nie był człowiek potrzebujący, jeżeli czyni źle, Boga w tym nie będzie. Tak więc nie ma żadnych warunków usprawiedliwienia dla popełnionego błędu, jakby w tym kontekście. Bóg mówi: nie ma takiego argumentu, który przemówi i ciebie usprawiedliwi, bo krew Chrystusa się rozlała za twoje usprawiedliwienie, a nie to, że masz jakieś ale do tego, że uczyniłem tak, ale jestem usprawiedliwiony, bo. Jeżeli mówimy o ubogim, to w pierwszej kolejności taki prosty, najprostszy przykład się nasuwa, że ukradł, bo był głodny. Ukradłeś, uczyniłeś źle. Bóg ci o tym powie i będzie chciał, żebyś tego więcej nie czynił. Potrzebujesz się przed nim usprawiedliwiać. Ukradłem, ale dlatego, że byłem głodny. Boże, czy ty nie rozumiesz tego? Byłem głodny. Nie ma problemu. Chrystus przelał krew swoją, jesteś usprawiedliwiony. Ale mówię ci o tym nie, żeby cię oskarżyć, tylko o tym, żeby nauczyć cię nie robić tego w przyszłości, aby naprawić to, co się stało. Natomiast my ludzie rzeczywiście potrafimy zareagować w ten sposób, że od razu włącza nam się ten instynkt takiego samousprawiedliwiania, zupełnie niepotrzebnie. Bo przed kim się bronimy? Cały czas pamiętamy, Bóg usprawiedliwia. Jeżeli więc stajemy w opozycji do kogo stajemy? Stajemy w opozycji do Słowa Bożego. Bóg posyła do ciebie Słowo. A ty mówisz: ale ja mam coś na usprawiedliwienie przeciwko temu Słowu. Oczywiście to nie jest takie dla nas wyraźne, ale tak właśnie to wygląda. Ewangelia Jana 3,18. Przeczytajmy sobie teraz ten fragment. Ewangelia Jana 3,18 mówi nam tak: ten, kto wierzy w Jezusa, nie stanie przed sądem, lecz na tym, kto nie wierzy, już ciąży wyrok, ponieważ odmówił wiary w imię jedynego Syna Bożego. Bóg posyła Słowo. Bóg daje wiele przykazań. Kto wypełnia te przykazania, należy do Boga. I Bóg mówi: w twoim życiu stało się coś. Chcę ci o tym teraz powiedzieć. Moje słowo mówi o tym tak, a tak. Więc jeżeli słowo Boga mówi do mnie: nie sprzeczaj się, a ja mówię: ale, miałem podstawy, to przeciw komu ja występuję? Przeciw słowu Boga. I oczywiście to jest taki narysowany bardzo, wyrosło tutaj nam coś na podstawie czegoś drobnego, natomiast taki jest mechanizm tego wszystkiego. Na podstawie tych małych problemów, tych małych rzeczy w naszym życiu ma się zbudować wielka przeszkoda w relacji z Bogiem. Tak jak niejednokrotnie mówimy o nieprzebaczeniu, są różne przykłady z naszego życia. Coś drobnego ma nas odciągnąć od Boga. Ostatecznie ma nas odciągnąć od Boga. I tak samo tutaj. To jest drobna rzecz, ale cel tego, bo powiedzieliśmy, to powstało dopiero wraz z grzechem się pojawiło. A wszystko, co pojawia się z grzechem, ma jeden cel: odciągnąć człowieka od Boga. I w pierwszej chwili to jest tylko może zmarnowanie czasu, tak jak Job. On zmarnował dużo czasu, potem się działy wspaniałe rzeczy w jego życiu. Na szczęście. Ale Mogła ta historia się skończyć inaczej. Ona się ciągnęła bardzo długo. I oby tylko skończyła się zmarnowanym czasem, choć go zawsze szkoda. Ale z tych małych, drobnych rzeczy ma się utworzyć między nami a Bogiem ogromna bariera. Taki jest cel tych wszystkich takich drobnych rzeczy. To jest jedna tylko z tych wielu rzeczy, o której dzisiaj mówimy. Ale możemy też spojrzeć na postawy, które warto naśladować. Taką osobą jest Piotr. Piotr, gdy pojmano Jezusa, potrójnie się go zaparł. I kiedy uświadomił to sobie, a uświadomiło mu to zapianie koguta dwukrotne, uderzył w gorzki płacz. To nie była postawa człowieka, który usprawiedliwia się. On od razu wyraził swoją pokorę, skruchę i swój żal za to, co uczynił. On się nie procesował w tym momencie, bo nie mielibyśmy takiej relacji, że uderzył w płacz. On mógłby, to była bardzo trudna dla niego sytuacja, tu pojmali Jezusa, za chwilę z nim mogło się stać to samo, to była chwila grozy, noc, ludzie z bronią, zupełnie niesprzyjające warunki, mógł powiedzieć, Panie Boże, no ale no, takie okoliczności, no nie było innego wyjścia, musiałem się bronić, musiałem uciekać się do takich sztuczek, nie. On wiedział, Bóg dał mu w tym momencie konkretną informację, zrobiłeś to. On to przyjął, że zrobił, ale pamiętał słowa Chrystusa, że On oczyszcza, że On obmywa te stopy brudne, że można do Niego przyjść, bo On nie będzie potępiał. I nie było potrzeby szarpać się z tą sytuacją, po prostu trzeba było to przyjąć. I jak patrzę na Piotra, to podejrzewam, że Bóg miał wiele powodów, żeby powołać Piotra do tak ważnego dzieła, do jakiego go powołał. Ale myślę sobie, że powołał go dlatego, że Bóg buduje Królestwo Boże na ludziach, którzy nie marnują czasu. Piotr nie marnował czasu. To nie był człowiek, który marnował czas. On popełniał błędy, bo nawet Paweł nie miał problemu, żeby mu wytknąć pewne błędy, gdy się spotkali, a gdy zasiadali wspólnie przy stole z poganami, a gdy przyszli Żydzi, Piotr postanowił usiąść z Żydami, nie zadając się z poganami. Także widzimy, to był również człowiek, który popełniał błędy. Ale on po tych błędach nie marnował czasu. To widzimy w tej sytuacji. Trzeba było odciąć się od tego, pozwolić Duchowi Świętemu działać i zabrać to wszystko. On wiedział, że on nie ma się z kim procesować. On wiedział, że nie ma po co z kim dyskutować, bo przeciw komu on będzie występował? Bóg usprawiedliwia. Słowo Boże, jak przeczytaliśmy, albo jesteśmy, wierzymy w nie i idziemy za nim, albo stajemy przeciwko i wyrok na nas już zapadł. Nie przeciwstawiajmy się Słowu Bożemu. Jeżeli odkryjemy, że jakaś myśl pochodzi od Boga, że Bóg chce ulecieć jakąś sprawę w naszym życiu, pamiętajmy o tym. Bóg usprawiedliwia. Nie stoi przeciwko nam. On jest z nami. Nie ma co podejmować tej rękawicy. To tylko diabeł podszeptuje, że może coś załatwisz z Bogiem. Nie. Z Bogiem mamy wszystko załatwione przez krew Chrystusa. Szkoda naszego czasu. Szkoda tego, żeby Bóg nie mógł działać w naszym życiu. 20 rozdziałów. Ile mogłoby być? Są fantastycznych rzeczy. Oczywiście, to jest fantastyczne. Wszystko, co jest zawarte w Słowie Bożym, jest fantastyczne, ale rozumiecie sami. Przestrzeń 20 rozdziałów w stosunku do jednego rozdziału, który kończy praktycznie, spina wszystko. To taki, dla mnie to jest taki obraz dłużego, zmarnowanego czasu i my też tak potrafimy. Ja osobiście też miewam takie sytuacje i muszę sobie zawsze przypomnieć, Bóg nie oskarża mnie. Po co się tłumaczyć? Ucisz się i zacznij słuchać. Przecież Bóg mówi tylko po to, żeby uzdrowić jakąś sytuację. Zupełnie nie ma potrzeby się temu przeciwstawiać. To boli, bo musimy czasami przyznać, że no dobrze, postąpiliśmy źle, a jeszcze ktoś rzeczywiście nie miał racji, czasami nadepnął nam na odcisk, my mu pięknym za nadobne oddaliśmy i mówimy, no ale jest ten argument za nami, przecież on nas sprowokował. Sprowokował, okej. Ale to nie jest teraz podstawą tego wszystkiego. Teraz chodzi o to, żeby oczyścić sytuację. Teraz chodzi o to, żeby twoje życie wyglądało dobrze. żeby było wszystko po Bożemu. Ty masz ze swojej strony naprawić wszystko. No i boli. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy w pracy dałem się w rozmowę i rzeczywiście też gdzieś tam z kolegą się wspólnie troszkę sprowokowaliśmy. Do tego jeszcze było grono jakichś osób, które się temu przysłuchiwały. I więc ja potem chodziłem jak struty przez pół dnia i walczyłem, bo oczywiście w pierwszej chwili miałem ten argument. No, ale to była jawna prowokacja, to co on powiedział. Ja musiałem tutaj się wypowiedzieć, no, byłem uszczypliwy, okej, ale to miało swoją rację. No i tak długo, jak się tego otrzymałem, tak długo nic się dobrego nie działo, aż w końcu Bóg mówi, odpuść, tak? Pozwól, żebym ja ci wytłumaczył, o co chodzi. Przecież ja cię nie oskarżam. Dopiero przyszedł wieczór, pozwoliłem Duchowi Świętemu działać. Wiedziałem, co następnego dnia zrobić i poszedłem przeprosić. Bolało przez chwilę, tak? Tak naprawdę w momencie podejmowania decyzji bolało. Już następnego dnia nawet jak przepraszałem publicznie, to już nie bolało, bo decyzja należy do nas, a potem jest tylko działanie Boga. A działanie Boga jest super. Także ta chwila decyzji przeważa. Tak naprawdę to w tej chwili decyzji wszystko się dzieje. Potem Bóg prostuje te ścieżki. A Bóg jest z nami, bo Bóg usprawiedliwia. A Jezus stawia się za nami.